oceniamy w tej chwili, że w zależności od tego, jaki rodzaj platformy internetowej zostałby stworzony, to byłaby kwota między 3 a 10 milionów złotych. Natomiast etap propozycji programowej stworzenia takiej platformy to jest oczywiście etap, na którym nie podaje się faktur z wyliczeniami co do złotówki, stąd te szacunki są dość jednak, te widełki są szerokie. Naszym celem jest stworzenie takich konsultacji w Poznaniu za pomocą internetu, które z jednej strony będą miały pewną powszechność, to znaczy, że rzeczywiście większość poznaniaków, mam nadzieję, że niemal wszyscy, będą posiadali indywidualne konta, za pośrednictwem których będą mogli skorzystać z wyrażenia opinii na temat ważniejszych decyzji podejmowanych w mieście. To jest odpowiedź na niedostatek konsultacji w mieście, jaki w tej chwili dostrzegamy. No nie da się ukryć, że dzisiaj budżet obywatelski jest namiastką konsultacji, że szereg projektów, jak Bukowska, jest konsultowanych już po wybudowaniu.
To jest nasza konsultacji odpowiedź. Chodzi o ich ilość czy o ich kształt, bo jeśli chodzi o zainteresowanie mieszkańców nimi, no to nie jest też imponujące.
Krótka odpowiedź, bo czas już minął.
Chodzi o ich jakość.
Dlaczego ten portal miałby wzbudzić wielką aktywność?
Chodzi o ich jakość. Chcemy poznaniaków przekonać, że my naprawdę chcemy słuchać ich opinii, a nie tylko odbywać te konsultacje, dlatego że taki jest na przykład obowiązek ustawowy. To jest naszym celem.
Szymon Szynkowski, bardzo dziękuję, Prawo i Sprawiedliwość.
I ostatnie pytanie, pani Marta Bana-Hurbańska. Właśnie do pani mam to pytanie. Prezydent Poznania, zakładamy, że nie będzie nim Zygmunt Kopacz, w maju 2015 roku przedstawia zmiany w taryfie PEK i mówi, że jest to dostosowanie cen do obecnych realiów, no ale kryje się tak naprawdę za tym ukryta podwyżka cen biletów. Jak pani zachowuje się w tej sytuacji? Głosuje pani za taką zmianą czy przeciwko?
Ja za każdym razem będę przeciwko zmianie umów społecznych. W ogóle co do zasady, jako człowiek poznaję zasadę, umów należy dotrzymywać.
Czyli
tak?
Żadnych podwyżek podatków nie będzie, jak Kongres Nowej Prawicy będzie miał większość w Radzie Miasta.
Musiałabym się zapoznać z tą umową, co było obiecane, tak, bo wypowiadam się teraz w sprawie, której nie do końca znam, wiem jak działa PK, jak to wygląda, natomiast jeżeli były takie oświadczenia prezydenta i społeczeństwo jest...
Był ustalony konkretny cennik, konkretne kwoty, no, ale nie było podane, że to będzie raz na zawsze tak ustalone.
Raz na zawsze nie da się cen utrzymać, prawda, ale też nie można zmieniać ich co miesiąc, nie można też na społeczeństwo przerzucać faktu, że PK była źle przygotowana, że kosztowało to bardzo dużo pieniędzy i niestety koszty modernizacji całej tej inwestycji będą ponosili mieszkańcy w swoich podatkach. To jest nie tak.
I tyle. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy. Marta Bana-Hurbańska, Kongres Nowej Prawicy. A teraz, proszę Państwa, chcemy zaprosić Państwa, kandydatów do rozmowy między sobą. Jeżeli ktoś ma konkretne pytanie, które chciałby zadać konkretnemu kandydatowi, to prosimy po prostu wziąć mikrofon i takie pytanie zadać.
Czas zgłasza się pan Szymon Szynkowski. Prosimy krótkie pytanie i powiedzieć do kogo najpierw.
Dobrze, chciałem skierować pytanie do kolegi radnego Norberta Napieraja. Czy widzi jakąś cechę wspólną między projektami Krajowe Centrum Szkolenia Pływackiego, Miejski Rzecznik Praw Pacjentów, Hala Widowiskowo-Sportowa, czy też duże centrum przesiadkowe komunikacyjne w mieście? Ja taki wspólny mianownik widzę, jestem ciekaw, czy kolega je dostrzega.
Zapewne, Szymonie, pijesz do punktów programowych sprzed kilku lat kampanii. No to są pewne idee, które, jak doskonale wiesz i Państwo wiecie, niektóre z nich udaje się realizować, niektórych nie udaje się. No, jak sądzę, nie przez przypadek akurat wybrałeś te, których nie udało się jeszcze zrealizować, bądź nie zostały zrealizowane w pełni. To tutaj moglibyśmy zacząć licytację na wiele punktów programowych, które udało się zrealizować. To ja może odbiję piłeczkę w drugą stronę, co PiS-owi udało się ze zgłaszanych postulatów programowych w mieście Poznaniu w ostatnich latach zrealizować, ale mimo to.
Będzie odpowiedź? Pytanie było od pana Norberta Napieraja do pana Szymona Szynkowskiego. Prosimy mikrofon wziąć, bo słuchacze tego nie...
My byliśmy w opozycji, więc siłą rzeczy nasz możliwość realizacji celów programowych jest ograniczona. Ja już mówiłem w pierwszej części o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, o promocjach biletowych, o innych ułatwieniach dla pasażerów, o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych. No tego by można pewnie trochę wymienić. Natomiast prezydent ma pełną możliwość realizacji swoich celów programowych, a wydaje mi się, że przynajmniej tutaj ja te cztery wymieniłem, jest ich więcej, że dość lekko traktuje obietnice.
I Norbert Napieraj się rozpowiada.
Wymieniłeś, Szymonie, akurat właśnie pan prezydent, ale oczywiście nie sam. No, przy wsparciu niektórych klubów radnych właśnie wiele z tych punktów zrealizował.
Bardzo dziękujemy. Ewa Obrębowska-Piasecka.
Ja wykorzystam szansę zadania pytania, odpowiadając w części na to pytanie, Behemoth, które już padło, więc moje pytanie będzie dotyczyło Behemota. Jestem przeciwniczką cenzurowania kultury i wypowiedzi we wszelkich wszelkich kontekstach, jakie tylko są możliwe. Pytanie do panów, którzy zasiadali w Radzie, w Radzie Miasta dotyczy, a szczególnie do ugrupowania, które sprawowało władzę, jak możliwa jest cenzura w XXI wieku w demokratycznym kraju.
Czyli odpowiada Norbert Napieraj, Klub Prezydencki.
Cenzura nie jest możliwa i cenzury nie ma. Jeżeli mówimy o konkretnych przypadkach, to bardziej, myślę, właściwym byłoby tutaj sformułowanie autocenzura. Przypomnę, że Golgota Piknik została odwołana przez dyrektora festiwalu. Oczywiście pod wpływem presji społecznej, części obywateli miasta Poznania, którzy poczuli się urażeni.
Ale władz tego miasta.
Okej, pan prezydent wyraził swoją opinię, wielu radnych wyraziło swoją opinię, natomiast decyzję podjął pan dyrektor. Jak chodzi o Behemota, no to była prywatna impreza na prywatnym terenie i odwołana tak naprawdę również przez osobę, która nie ma statusu publicznego. No nie przez organ władzy publicznej, tylko przez rektora Uniwersytetu Medycznego. Powiem szczerze, jeżeli pani pyta mnie o mój osobisty pogląd, to ja prywatnej imprezy, koncertu, który odbywa się w prywatnym miejscu, bym nie odwoływał jako organ władzy publicznej.
Pan, nie wstydzi się pan etykietki, która przylgnęła do Poznania, bo z powodu tych wydarzeń, które pan wymienił, ale też innych, uchodzimy za miasto, w którym się knebluje usta.
No, w opinii części mieszkańców, czy części osób również spoza Poznania. Natomiast ja nie mam wrażenia, żebyśmy żyli w mieście, gdzie jest duszno. Mam wrażenie, że w Poznaniu może się realizować również artystycznie, a na pewno organy władzy publicznej władczo nie wkraczają w sferę kultury.
Grzegorz Kanowicz wywie się do odpowiedzi, chętnie usłyszę też jego zdanie.
Bo ja myślę, że nie jest rolą prezydenta miasta, żeby w takich sprawach wyrażać swoje osobiste zdanie, ponieważ sprawuje urząd publiczny. Rolą prezydenta miasta jest to, żeby zapewnić wszystkim mieszkańcom miasta prawo do korzystania z własnej wolności. Wolności do wyrażania poglądów, wolności do oglądania tego, czego chcą. I w tym sensie...
W tym sensie
wypowiadanie prywatnej opinii jest rodzajem presji władzy publicznej, nawet na organizatora, co ma z daną rzeczą zrobić. Natomiast uważam, że rolą władzy publicznej, jak powiedziałem, zapewnić bezpieczeństwo wszystkim. I w tym zdarzeniu, które dotyczyło Golgoty Piknik i pewnie też w przypadku Behemota, ale tam prawo niezaprzeczalne do protestowania miało wszyscy, którzy chcieli przeciwko temu protestować i prawo do obejrzenia zamkniętego spektaklu dla 200 osób mieli ci wszyscy, którzy chcieli to obejrzeć. Natomiast obowiązkiem władzy publicznej i to prezydenta, policji, służb jest zapewnienie obu, jeśli mogę powiedzieć, stronom możliwość skorzystania z tej wolności.
Jeszcze 7 minut w tej części mamy na tę rozmowę, także Grzegorz Ganowicz i kto
Adrian kolejny? Kaczmarek jeszcze się zgłasza, krótko prosimy w tym temacie.
Bardzo krótkie pytanie, również do...
A czyli Roberta, już pytanie, tak? To jeszcze nie w tym temacie.
Nie w tym, osobne pytanie.
Mhm. Dobrze.
To... Do Norberta Napiera, jako przedstawiciela klubu właśnie, komitetu, który startuje pod nazwą Teraz Wielkopolska, no i jakby głównego architekta tego komitetu, czyli prezydenta Grobernego, to w końcu gdzie prezydent, co prezydent wybiera? No bo hasło wyborcze państwa komitetu to jest Wielkopolska, z drugiej strony Rada Miasta Poznania, no jednak złożenie komitetu, który startuje w ramach całego województwa, też wymaga określonych zdolności organizacyjnych. Czy w takim razie jest to zalążek jakiejś przyszłej partii lokalnej?
Jako, że nie podejrzewam kolegi radnego, no już doświadczonego o naiwność, to w takim razie odbieram to pytanie jako pewną złośliwość, natomiast już na nią odpowiadam. No przecież samorząd miasta Poznania, prezydent miasta Poznania, to nie są byty prawne wyabstrahowane z otaczającej nas rzeczywistości. Samorząd województwa jest naturalną platformą współpracy, szczególnie dla stolicy województwa i zależy nam na tym, żeby ta współpraca przebiegała pomyślnie, z dobrym skutkiem nie tylko dla Poznania, ale też dla całego regionu, dla całego województwa. Stąd nasza decyzja w tym roku, żeby również stworzyć listy do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które to mam nadzieję listy z sukcesem do tego Sejmiku Wojewódzkiego wprowadzą swoich przedstawicieli, tak żeby wreszcie urzeczywistnić tą przyjazną współpracę między miastem Poznaniem a regionem Wielkopolskim.
Zgłasza się pani Marta Banach-Urbańska, Kongres Nowej Prawicy. Prosimy pytanie i opinia.
Tak, mam pytanie do pana Szymona Szynkowskiego z PiS-u. Ponieważ jak rozumiem, to państwo, tak tu pan to podkreśla, przyczynili się do zniesienia archaicznego prawa użytkowania wieczystego, a przynajmniej możliwości jego zniesienia. Mam takie pytanie, czy to jest jakaś pomyłka, niedopatrzenie, czy celowy podział obywateli i mieszkańców Poznania na lepszych, gorszych, bardziej uprzywilejowanych, I pytam się w imieniu właściwie całego komitetu KNP, który dużą wagę przywiązuje do własności prywatnej. Nie wiem, czy pan ma świadomość, że bonifikata przy przekształceniu 95% dotyczy tylko i wyłącznie mieszkań, które znajdują się w ramach spółdzielni mieszkaniowej. I co mają zrobić mieszkańcy małych domków? Mają założyć spółdzielnię, żeby też mieć taką bonifikatę?
Po pierwsze, wyprowadzę panią z błędu. Właśnie jedna ze zmian, którą wprowadził Klub Prawa i Sprawiedliwości, która była naszą inicjatywą, to to, żeby rozszerzyć ten krąg osób, które są uprawnione do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Dzisiaj już nie jest tak, jak było. Rzeczywiście pani mówi o stanie przeszłym. Dzisiaj nie tylko mieszkańcy spółdzielni mają prawo do tego przekształcenia. My z jednej strony zwiększyliśmy bonifikatę, z drugiej strony zwiększyliśmy krąg osób, które mogą z niej skorzystać. Wreszcie w trzecim kroku, to jest uchwała, którą w tej chwili proponujemy, chcemy umożliwić rozłożenie na raty tej opłaty, bo dla nas, tak jak dla państwa, własność jest rzeczą niezwykle ważną. My nie zniesiemy prawa użytkowania wieczystego jako takiego, bo to jest kompetencja ustawodawcy. My tutaj na poziomie miejskim możemy ułatwić tym, którzy dzisiaj ponoszą bardzo duże opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, żeby przekształcili to w coś, co będzie ich i jednocześnie dzięki temu będą płacić podatek od nieruchomości, który jest znacznie mniejszy.
Przepraszam panie Szymonie, pan mówi nieprawdę. Ja również studiowałam prawo i przygotowuję dokumenty zwracające się o właśnie takie wykupienie, przekształcenie z użytkowania wieczystego we własność i ta bonifikata, o której mówimy, 95%, jeszcze raz panu mówię, dotyczy tylko i wyłącznie lokali i gruntów znajdujących się w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Właściciele domków jednorodzinnych, panu powiem wprost, Podolane, Strzeszyn, Kieksz i wiele innych, niestety takie bonifikaty nie osiągną. Nie będzie
95%.
Proszę przejrzeć naszą uchwałę przyjętą kilka miesięcy temu i pani zobaczy, jaki jest aktualny stan prawny.
Znam się na tym. Dobrze. Niestety jest to nieprawda.
Kolejna osoba, jeszcze Krzysztof Bartosiak, Prawo do Miasta, prosimy. Do konkretnej osoby?
Tak, do pana Szymona. Chciałem zapytać, ponieważ wy jako partia wprowadzacie kartę poznaniaka, czyli chcielibyście znieść PKE?
Na razie nie wprowadzamy, to jest nasz punkt programowy, ale rzeczywiście zapowiedź. Tak, oczywiście, nie wybieram się tego. Oczywiście, że wygramy i wprowadzimy. Natomiast chciałem wyjaśnić, że karta poznaniaka ma być czymś, co widzimy w następnym kroku po uporządkowaniu systemu PK. Dzisiaj zamieszanie z systemem PK jest tak duże, że nie stać nas na to, żeby z dnia na dzień wprowadzać coś nowego, co może przynieść kolejne zamieszanie.
Ale docelowo ma zastąpić kartę PK?
Tak, docelowo ma zastąpić kartę PK. Ma być zupełnie...
Będzie się tylko nazwą różnić?
Słucham?
Będzie się tylko nazwą różnić?
Nie, właśnie będzie miała dużo szerszą funkcjonalność. Między innymi będzie kartą powiązaną z tym portalem Poznaniaka i między innymi będzie... No jej różnica będzie polegała na tym, że będzie jednoznacznie dedykowana dla mieszkańców Poznania.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość chciałby poznaniakom zaserwować jeszcze raz rewolucyjną zmianę w sposobie płacenia za komunikację. Potem jak od lipca przeżywają horror z PEKą, jeszcze raz.
Nie, właśnie tłumaczę, że nie jeszcze raz, tylko najpierw chcemy doprowadzić do uporządkowania systemu PEKa, tak, żeby poznaniacy mogli z niego płynnie korzystać i w perspektywie 2, może 3 lat pomyśleć o takiej karcie, która tak naprawdę spełni te oczekiwania poznaniaków. Nie będzie tylko kartą, która dzisiaj nie zawsze działa w
tramwaju czy autobusie. Ale panie radny, jak PK będzie już płynnie działać, to po co ją likwidować?
Po to, że zamysłem karty Poznaniaka jest to, że ona będzie dedykowana poznaniakom jako tako i będzie powiązana z portalem Poznaniaka, który będzie służył konsultacjami.
A co z pozostałymi, panie radny?
System tej karty powiązanej z tym portalem.
A co z niepoznaniakami, którzy korzystają z komunikacji w Poznaniu? Krótko, proszę.
Oni będą mieli do dyspozycji kartę miejską, o tym również piszemy w naszym programie, natomiast tam już nie będzie takich praw, jakie będą przysługiwały mieszkańcom Poznania. Będą płacić za komunikację drożej.
Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś chce wykorzystać dosłownie pół minuty, jakie zostały nam w tej części? Szymon Szynkowski.
Ja chciałem zapytać pana przewodniczącego Ganowicza krótkie pytanie. Chcecie wygrać wybory. W 2010 roku chciał je pan
Proszę
przewodniczący wygrać
panu
z jedną kartką programu. Dzisiaj widzę 3 kartki programu. Ile programu? Czy dojdziemy do 5 kartek programu Platformy Obywatelskiej za 4 lata?
Pisma 28 w tym roku w skali miasta i samorządu.
Wyborów nie wyjdzie.
Grzegorz Ganowicz, prosimy króciutko. 28 kartek.
Króciutko, że jakość nie wynika z kilogramów papieru, który się zapisuje, bo pan radny bardzo dużo przemawia i długo na sesjach Rady Miasta, ale z tego naprawdę bardzo mało wynika.
Czy kartki to nie za mało, czy to nie jest kompromitujące? 10 punktów na 3 kartkach?
Bardzo dziękujemy. W takim razie ta część dobiegła końca. Za momencik kolejna.
Moje Miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
tej części chcemy porozmawiać z Państwem o rewitalizacji, o Śródmieściu.
Musimy zdyscyplinować kandydatów. Prosimy o zachowanie ciszy, tak?
Tak, prosimy o zachowanie ciszy. W radiu wszystko słychać. W tej części chcemy porozmawiać o rewitalizacji, o Śródmieściu, czyli najpierw będziemy Państwu zadawać pytanie i każdy będzie miał minutę na odpowiedź, a później także będzie dyskusja.
Ja zacznę od pani Marty Banach-Urbańskiej z Kongresu Nowej Prawicy i od całkiem konkretnego pytania, jako że mówimy o Śródmieściu, o tym, jak ono powinno się zmienić. Co Kongres Nowej Prawicy chciałby zrobić ze Skłotem Odzysk?
Może najpierw tak.
Minutka.
Minuta.
Po pierwsze, w całym cywilizowanym świecie, mówimy tutaj już o Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, centrum służy, jest wizytówką miasta przede wszystkim i służy, jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe, raczej ludziom, których stać na to, aby w tym centrum mieszkać.
Czyli co robimy ze Skłotem Odzysk?
Znajdujemy im naprawdę inne miejsce. To samo robimy, co z ludźmi, których nie stać na własne mieszkanie, a chcą mieszkać w centrum, mają
miejski
mieszkanie
lokal
socjalne.
W centrum miasta?
Nie w centrum miasta, absolutnie. Ja mam takie samo stanowisko w sprawie mieszkań socjalnych. Po prostu, jeżeli kogoś nie stać na mieszkanie w centrum, to trudno, w centrum mieszkać nie może, bo
ale
jest to...
sugeruje pani, że należałoby znaleźć miejski lokal dla Skłotu Odzysk?
Ja niczego takiego nie sugeruję. Zapytała mnie się pani, co zrobić z centrum. W centrum...
Nie, zapytałam, co zrobić ze Skłotem Odzysk.
W centrum, tak, w centrum niestety nikomu za darmo lokalu bym nie dawała po to tylko, żeby ktoś sobie tam za darmo mieszkał.
Czyli
absolutnie.
Pomóc prywatnemu właścicielowi kamienicy w pozbyciu się lokatorów.
Pierwszeństwo ma prawo własności.
Bardzo dziękuję. Marta Banach-Urbańska, Kongres Nowej Prawicy.
Pytanie do Norberta Napieraja, z teraz Wielkopolska, Ryszarda Grobelnego. Na których ulicach Poznania, centrum Poznania powstaną deptaki, jak pan nadal będzie radnym?
Dyskutowaliśmy nie tak dawno o przedłużeniu geociągu pieszego od ulicy Żydowskiej w kierunku Wzgórza Świętego Wojciecha. No to jest trudne dzisiaj ze względów komunikacyjnych. Przecina ten trakt ruchoma ulica. Natomiast to jest pewne wyzwanie, które myślę, że powinniśmy stawić czoła. Komisja Rewitalizacji, i tu chylę czoła przed Mariuszem Wiśniewskim, bardzo sprawnie zarządzana.
Czyli Żydowska,
do tej
tak,
pory
bo mamy mało czasu, minuta, proszę tak wymieniać i czas, kiedy to może...
Tak jest, zgłaszała ten postulat, co więcej, wydyskutowała już pewne propozycje rozwiązań, bez przedstawiania jakiejś perspektywy czasowej. Natomiast rzeczywiście to jest cel, do którego należy dążyć. Z deptakami...
Tylko Żydowska? I nie wiadomo kiedy?
Nie, nie, ale to też nie jest tak, że będziemy teraz rzucać nazwami ulic bez rozpatrywania pewnego systemu ciągów pieszych w centrum miasta. No ta praca jest przed nami, te prace prowadzimy jako Komisja Rewitalizacji. Jako Rada Miasta również przed tym staniemy. Myślę, że żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie możemy też zamienić całego Śródmieścia w trakt pieszy.
Czas minął. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie do Grzegorza Aganowicza, Platforma Obywatelska. Czy miasto powinno dążyć do sprzedaży komunalnej nieruchomości w centrum? Jacek Jaśkowiak ostatnio powiedział podczas debaty w Głosie Wielkopolskim, że tak powinno być, aby prywatny kapitał, cytuję, doprowadził je do dawnej świetności, a pieniądze ze sprzedaży można było zainwestować na przykład w budowę nowych mieszkań komunalnych.
Nie zrozumiałem, czy pani mówi o konkretnej nieruchomości, czy wszystkich?
Nie, o sprzedaży komunalnych lokali w centrum miasta. W
i minutę prosimy.
Przypuszczam, że tego się nie da zrobić tak... jednoznacznie, żeby się wyzbyć wszystkich własności komunalnej, bo one mają różny cel. Więc to zależy od każdej indywidualnej nieruchomości, bo każda z nich jest innym bytem, że tak powiem. Czasami
mówimy
ona jest...
pomyśle, czy taki powinien być pomysł miasta na komunalne
jeśli chodzi
lokale w Śródmieściu?
O tendencję, to pewnie w jakimś stopniu tak. Natomiast nie generalizowałem, że wszystkich nieruchomości komunalnych w Śródmieściu powinniśmy się pozbywać, ponieważ czasami one spełniają funkcje szersze niż tylko mieszkaniowe i struktura własności w takich mieszkaniach często jest, domach jest często skomplikowana. Proszę nie zapominać,
że
miasto zarządza również budynkami o nieustalonym stanie prawnym i powinno nimi zarządzać w dalszym ciągu w imieniu
Skarbu
Państwa.
Czy proponując sprzedaż, miasto nie pozbywa się instrumentu wpływania na wygląd Śródmieścia w tym momencie?
Nie do końca. Proszę zobaczyć, że te domy, które są w lepszym stanie i promieniują swoim wyglądem, najczęściej są w rękach prywatnych.
Pytanie też o to, oczywiście, co w nich jest, jaka działalność jest prowadzona. Grzegorz Ganowicz, Platforma Obywatelska, bardzo dziękuję.
To teraz Prawo i Sprawiedliwość, Szymon Szynkowski, Welsenk. Czy na Starym Rynku powinno być mniej ogródków piwnych i czy Stary Rynek powinien być takim bardziej eleganckim salonem miasta, czy też jedną wielką imprezownią?
same ogródki jako takie mi nie przeszkadzają, natomiast bardziej przeszkadzają mi kluby go-go, bardziej przeszkadza mi bałagan, który panuje wokół niektórych ogródków.
To jak pan się zamierza pozbyć tych klubów go-go ze Starego Miasta jako radny?
Też odsyłam do naszego programu. My oczywiście mamy tam szereg propozycji, natomiast jedną z takich propozycji jest ustanowienie takiej delegatury, takiego mini referatu Straży Miejskiej z połączonymi siłami, również wspieranymi przez policję, na płycie Starego Rynku. Dzisiaj
najbliższy... Co ta Straż Miejska może z klubami go-go zrobić?
Akurat z klubami go-go pewnie niewiele, natomiast z porządkiem na Starym Rynku już sądzę, że sporo. Prewencyjne oddziaływanie pobliskiego takiego mini komisariatu będzie niemal natychmiastowe. Przypomnę, że najbliższy komisariat jest przy ulicy Marcinkowskiego, Straż Miejska niby niedaleko, bo przy Placu Kolegiackim, ale tam urzędnicy, 7 na marginesie, to jest też ciekawostka, pilnują głównie urzędu, niczym twierdzy. Natomiast na Starym Rynku tych 7 strażników przydałoby się, myślę, dużo bardziej. I to jak chodzi o zakłanie porządku. Natomiast jak chodzi o kluby go-go, to oczywiście jesteśmy obwarowani sytuacją prawną, ale również można iść w kierunku wspierania na przykład finansowego takiej działalności, która będzie
atrakcyjna dla mieszkańców. Dziękuję. Ewa Obrębowska-Piaseska, Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Nowa gazownia. Mówiło się sporo o tym, że ma być przeznaczona na działalność małych instytucji kultury, różnych oddolnych inicjatyw. Teraz okazuje się, że ma być nową siedzibą Teatru Muzycznego. To dobrze?
Żałuję, że nie będzie siedzibą, a może jeszcze będzie, może to nieprzesądzone. Żałuję, że nie będzie siedzibą dla wielu małych inicjatyw kulturalnych. Wróciłam wczoraj z Łodzi, gdzie OFF Piotrkowska tętni życiem za pomocą właśnie takich małych miejsc, takich miejsc, które są klubami, pubami, teatrzykami, drobnymi sklepami. To jest żywe miejsce, które mieszkańcy wzięli w swoje ręce. Gazownia mogła być czymś takim. Żal by mi było, gdyby się tak nie stało.
Czy to jest złe miejsce na siedziby? Oczywiście mówimy o hipotezie dla Teatru Muzycznego.
Gazownia jest, przestrzenią poza wszystkim tak dużą, że dałoby się tam pomieścić i siedzibę dla Teatru Muzycznego i przestrzeń dla małej niezależnej działalności kulturalnej, ale w ciągu minuty nie jestem w stanie opowiedzieć o tej koncepcji.
Nie, ale chciałabym po prostu wiedzieć, czy pani popiera ten pomysł.
Pomysł, żeby tam miał swoją siedzibę Teatr Muzyczny? Mhm. W jednym z budynków oczywiście.
Tylko nie
tak.
Na wyłączność, rozumiem.
Oczywiście.
W ten sposób. Bardzo dziękuję. Ewa Obrębowska-Piasecka.
Teraz Adrian Kaczmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pytanie o pomnik wdzięczności. Jakie miejsce wyznaczyłby pan właśnie pod pomnik wdzięczności?
To znaczy na pewno miejsce takie, które nie przeszkadzałoby mieszkańcom danego osiedla, danej rady osiedla.
Czyli?
No tutaj musielibyśmy przeprowadzić kolejne konsultacje, bo z tego co wiem, no to akurat Malta budzi nie przez to, że jest to pomnik wdzięczności, tylko jakikolwiek inny pomnik ku czci czegokolwiek o takiej akurat architekturze. No, nie wzbudzę entuzjazmu mieszkańców tamtych rejonów. Jest to teren w znacznej mierze i taki powinien pozostać rekreacyjny, nie miejscem jakiegoś kultu czy czci. Tutaj myślę, pomysłodawcy tego utworzenia tego pomnika powinni zacząć szukania miejsca od początku, ponieważ ten wybór okazał się zły i akceptowany przez mieszkańców.
Pomógłby im szukać takiego miejsca?
To znaczy, jeżeli by się do mnie zwrócili, to tak, ale nie wiem, czy akurat czy inicjatorzy zwróciliby się do SRDS.
Jakieś pierwsze miejsce, jakie panu przychodzi do głowy, w centrum gdzieś jest?
Nie zajmowałem się.
Bardzo dziękujemy. Adrian Kaczmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ja mam pytanie do Tomasza Wosia z PSL. Pan mówił dużo o rozbudowaniu dumy poznaniaków z centrum, a w jaki sposób w trzech krótkich, konkretnych kwotach, w trzech krótkich, najlepiej z kwotami, propozycjach tę dumę ze Śródmieścia mocno dziś podupadłego można by zbudować?
Przede wszystkim wyczyścić, czyli porządek w całym Śródmieściu. Śródmieście jest szare. Według mnie. Kwestia...
Ale czyli co? Wynająć dodatkowe służby, czy wykorzystać te, które już są?
Myślę, że na dzień dzisiejszy przypatrzeć się, jak te służby pracują w ten sposób. Później myśleć o jakichś konkretnych zmianach.
Ale pan już na pewno ma jakąś diagnozę. To one źle pracują, czy...?
Według mnie tak.
To jak według to zmienić, tak. Żeby pracowało lepiej?
Myślę, że tu nie ma złotego środka, jaki tutaj można wypracować. Nie chcę się wypowiadać. Może zwiększenie tych służb, całej służby, zwiększenie...
To czystość to jedno. A co
czystość
dalej?
To jedno. Druga sprawa, rzecz, która wiele razy była debatowana. Nigdy się tego w żadnym mieście w sumie nie udało przeprowadzić, a może Poznań będzie jednym z pierwszych takich miast. Jest kwestia wiszących reklam. Reklamy są ładniejsze i mniej ładne. Już nie mówię o tym, że są brzydkie.
Bardzo dziękujemy. Wiszący reklamie, na tym zakończyliśmy ten wątek i jeszcze...
I pan Krzysztof Bartosiak nam jeszcze został. Koalicja Wyborcza, Prawo do Miasta. Jak zamierza pan powstrzymać trend zamykania sklepów w centrum miasta, czy to na Świętym Marcinie, czy to na Głogowskiej? Wyprowadzka tych sklepów do centrów handlowych jest dość powszechna obecnie. Co z tym zrobić? Minuta, proszę.
Wiadomo, proszę państwa, centra handlowe jak gdyby usytuowane na obrzeżach miasta wyprowadzają handel z centrów miast. Ja bym po prostu obniżył czynsz dla tych wynajmów lokali w tych miejscach, gdzie prowadzi się handel. Daje to możliwość niższych kosztów. Obniżamy koszty dla swoich rzemiosła czy handlu i tym sposobem, przynajmniej to jest jeden ze sposobów. Druga sprawa to jest promocja. Promocja danej okolicy. Jeżeli centra handlowe potrafią się wypromować, to dlaczego nie stwórzmy jako jednostki miejskie możliwości promocji danej ulicy czy danego rejonu?
Dziękujemy bardzo.
I teraz czas oczywiście na rozmowę między kandydatami. Kto ma ochotę zadać konkretnej osobie pytanie, to zapraszamy serdecznie. Norbert Napieraj, to poprosimy o pytanie i wskazanie osoby oczywiście.
Ja może takie pytanie dzielone do przedstawicieli trzech największych polskich partii politycznych tutaj reprezentowanych, czy to pana Janowicza z Platformy, do Szymona Szynkowskiego z PiSu i do Adriana Kaczmarka z SLD. Wiele mówimy o tym, że jest problem portowienia Starego Rynku. Tak, czyli pojawianie się klubów go-go, mniej ciekawej struktury osób odwiedzających Stary Rynek, pijalni wódki i piwa. Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem tego problemu byłaby zmiana ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Dzisiaj miasto nie ma narzędzi, żeby skutecznie ten problem rozwiązać, takie jak chociażby zapisywanie konkretnych pożądanych funkcji na danym terenie, czy zakazywanie konkretnych niepożądanych funkcji. Dlaczego trzy największe partie do tej pory nie zrobiły nic w ciągu ostatnich kilku kadencji, aby tę ustawę zmienić, aby ona się stała przyjazna mieszkańcom? I czy macie panowie wiedzę, czy takie inicjatywy będą w najbliższym czasie podejmowane?
Szymon Szynkowski.
Ja bardzo chętnie zacznę odpowiedź, bo wydaje mi się dużą hipokryzją zarzucanie braku zmian prawnych, które oczywiście prawo lepsze by się przydało w tym zakresie, przez radnego Komitetu Prezydenckiego, który to prezydent zatrudniał na przykład urzędników, to nie partie polityczne, to nie my radni, tylko to urzędnicy prezydenta Grobelnego w Wydziale Działalności Gospodarczej brali łapówki za to, że można było utrzymać przez długi czas koncesję dla klubu Broadway na ulicy Gwarnej. I myślę, że to cień na tym wydziale kładzie się w związku z tym, że nie potrafimy sobie skutecznie poradzić z klubami go-go, z odbieraniem koncesji tam, gdzie alkohol jest sprzedawany w sposób nielegalny. Brakuje skuteczności również tu na dole. Ten stan prawny nie jest doskonały. Natomiast prezydent nie może się wykpić tym, że nie ma odpowiednich narzędzi, bo narzędzia owszem ma, tylko jego urzędnicy muszą je skutecznie stosować.
Ja nie mówiłem, że prezydent powinien się wykpić.
Prosimy do mikrofonu
bo
mówić.
Słuchacze pana nie słyszą. To Grzegorz Ganowicz, widzę, że też chce się odnieść. Tak.
Znaczy, to jest bardzo wygodny zabieg, kiedy się reprezentuje się urzędującego prezydenta miasta Poznania, żeby w tych obszarach, w których nie potrafi się znaleźć własnego rozwiązania, odwoływać się do partii politycznych, jednocześnie deklarując apartyjność, apolityczność i wstręt do partii politycznych jako takich. To pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jeśli myśleć praktycznie o tym, co powinno się zdarzyć, to nie sądzę, żeby problemem była ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, tylko kwestia małych sklepów sprzedających tani alkohol. On jest źródłem większości według mnie, nie tylko według mnie, bałaganu na Starym Rynku, czyli mniej koncesji to z jednej strony, a z drugiej strony uprawnienie ustawowe dla samorządu, żeby wyznaczyć godziny sprzedawania alkoholu w sklepach.
Do której powinien być sprzedawany?
To jest kwestia dyskusji, na przykład do 20. Proszę zobaczyć, że Stary Rynek to jest zalew wszystkich tych małych sklepów o nazwach bardzo ładnych i miłych dla miłośników zwierząt. Natomiast większość ludzi, którzy wywołują burdy na Starym Rynku, to
ale
są konsumenci
alkoholu.
Może lepsza skuteczność Straży Miejskiej
dalej powiem,
w tej kwestii.
Ale to jest skuteczność, która może prowadzić wyłącznie do karania ich. Natomiast nie przerwie to tego procederu. Rada Miasta Wrocławia podjęła uchwałę, w której wyznaczyła godzinę sprzedaży alkoholu na tym terenie chyba do godziny, nie pamiętam, 19, 20 czy 21. I ta uchwała nie przeszła weryfikacji prawnej, została uchylona. Bez zmian ustawodawczych nie będzie to możliwe. I powiem tak, tak samo jak partie polityczne, tak samo pan prezydent jako szef Związku Miast Polskich ma uprawnienia, żeby w tej sprawie apelować i podejmować działania. W związku z tym być może nie należy
w tej części, więc
wykazywać niechęci do partii politycznych, tylko podjąć współpracę.
Problem polega na tym, że apele były również w Związku Miast Polskich, natomiast nie spotkały się to ze strony ustawodawców, czyli
Ewa Obrębowska-Piasecka.
Naprawdę nie należę do żadnej z wielkich partii, bardzo się tym szczycę, nie należę również do małej partii, ale z przerażeniem słucham tego, co państwo mówicie o tym, że miejskie problemy można rozwiązać zakazami, karaniem, zamykaniem i tym wszystkim, co ogranicza wolność. Może problem Starego Rynku i Śródmieścia polega nie na tym, że tam się pije za dużo alkoholu, tylko polega na tym, że tam nie ma alternatywy do spędzania czasu w innej formie. I to jest główny kłopot. Można się tam upić w bramie, to jasne, natomiast nie bardzo są okoliczności do tego robić, żeby coś innego.
Nie chce tam spędzać czasu dlatego, bo się można potknąć o pijanego młodzieńca, który wypił dwie małpki.
Okej, ale to jest, efekt tak? wcześniejszej polityki. Stary Rynek mógł wyglądać zupełnie inaczej i zarówno ty, Grzegorzu, jak i pan Norbert, jak i pozostali panowie, jesteście również współodpowiedzialni za to, że rynek wygląda tak, a nie wygląda, że nie było innej polityki na to, żeby wyglądał inaczej.
I Krzysztof Bartosiak, Prawo do Miasta.
No ja mam pytanie też do pana Norberta. Wydając koncesję na alkohol na Stary Rynek, czy istnieje jakaś norma ilości ogródków, ilości lokali rozrywkowych? Bo według mnie trzeba by było zachować proporcje. Jeżeli wydajemy na ogródki, wydajemy na lokale rozrywkowe, to również możemy wydać na kulturę. Czy nie można tego uzupełnić? Stwórzmy coś obok.
Tu celnie już zauważył Szymon Szynkowski, że to nie ogródki generują ten problem, o którym tutaj rozmawiamy i na które rozwiązanie szukamy. Tak naprawdę ten problem generują między innymi sklepy z alkoholem. Nie ma dzisiaj prawnej możliwości ograniczenia pozwoleń na sprzedaż alkoholu na wybranym terenie. Można tę liczbę kształtować w skali miasta, natomiast nie ma możliwości jej ograniczenia na wybranym terenie. Co więcej, nie ma również prawnej możliwości ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach
monopolowych. Prosimy jeszcze, Krzysztof Bartosiak, króciutko, bo jeszcze mamy jedną osobę, która...
Potrzebne jest wsparcie rozwiązań ustawowych, stąd moje poprzednie pytanie. Właśnie, jakie działania są przewidywane na szczeblu ustawodawczym, żeby samorząd wspomóc w tej nierównej walce.
Prosimy pani Marta Banach-Urbańska, Kongres Nowej Prawicy.
Tak, do kolegi z Platformy Obywatelskiej, do Grzegorza Ganowicza. Czy państwa lista to jest bliźniacza lista, czy to jest rzeczywista konkurencja?
Rozmawiamy o Śródmieściu, rewitalizacji.
Nie, to było pytanie, a dowolne.
Tak, ale trzymamy się raczej tutaj tego punktu.
Ale jak już pytanie padło, to prosimy je dokończyć i odpowiedź.
Może dokończę. W pana okręgu szefem koła Platformy Jerzyce jest pan Jerzy Stępień, wiceprezydent Poznania. No, jakby tu nie patrzeć, zupełnie człowiek obecnego prezydenta. Na liście wszystkie jedynki, poza panem, co z przyjemnością stwierdzam, to są osoby, które są urzędnikami, członkowie rad nadzorczych.
Jakie jest pytanie?
I ja mam takie pytanie, czy państwo idą z misją, czy państwo idą dalej z takim troszeczkę komercyjnym projektem podprogowym samorządu urzędniczego?
Grzegorz Ganowicz.
Znaczy, prosimy krótko. Odpowiem tak, każdy gdzieś pracuje i wykonuje swoją pracę, w związku z tym pomysł na to, żeby to, jeśli ktoś na przykład pracuje w określonych firmach, był eliminowany z możliwości startu w wyborach samorządowych, jest chybiony. W związku z tym nie bardzo rozumiem, jak należałoby ten problem rozwiązać. Każdy ma swoje rodziny, każdy gdzieś pracuje, zarabia pieniądze i po to, żeby utrzymać
rodzinę. Tak?
Nie chodzi mi absolutnie o prywatne firmy, chodzi mi o spółki, które należą do samorządu z województwa albo powiatu. Chodzi mi o urzędy typu zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy dyrektor wydziału, starostwo powiatowe. Wie pan, to nie jest praca gdziekolwiek. Absolutnie. Natomiast jeżeli urzędnik podnosi rękę w Radzie Miasta, nie reprezentuje mieszkańców.
Prosimy Grzegorz Ganowicz, króciutko prosimy odnieść.
Znaczy, to są dwie różne funkcje i w dalszym ciągu powiadam, nie ma żadnego wskazania, które miałoby dyskryminować ludzi pracujących w instytucjach samorządowych w wyborach samorządowych. W związku z tym nie zgadzam się z taką tezą.
Panie radny, a ja jeszcze na koniec dopytam, było panu wstyd za Huberta Świątkowskiego, radnego, o którym w trakcie dekady niewiele słyszymy, a który ostatnio nawet zapomniał, do jakiej komisji należy?
No, to trochę jego
jedynka, przypomnę, na liście.
Niepewność tym, co powiedział wtedy. Błąd.
Platformy, dziękuję, by się znalazł, bo ja go poszukiwałem i w końcu się znalazł.
Bardzo dziękuję, to była...
Przypominam, że równie zabawna akcja, jak prowadzi radny Szynkowski, otworzyła się nowa zabawa, która mówi, kto to jest Artur Różański.
Kończymy, szanowni państwo, tę część, rewitalizacja Śródmieścia, szeroko pojęta i zaraz, proszę państwa, wracamy.
Jak się bawią, to nie jest zabawa.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.
Przed nami ostatnia już część, w której chcemy porozmawiać o tym, jak zatrzymać mieszkańców w Poznaniu. Tak, aby nam nie uciekali i aby Poznań, no nie, liczba mieszkańców Poznania nie spadła poniżej na przykład 500 000.
I ja przypomnę, że mamy czas do godziny 22 niespełna, więc już mało tego czasu. Zaczynamy
niewiele, ponad 20 minut.
Krótkich, konkretnych pytań do poszczególnych kandydatów. Przypomnę, minuta na odpowiedź. Ja zacznę od Szymona Szynkowskiego, Welsenk. Państwo mówią dużo w swoim programie o wspólnym działaniu na szczeblu nie tylko poznańskim. Mówią o tym, by w następnej kadencji samorządy miasta i województwa wspólnie zabiegały chociażby o lokalizację nowoczesnych zakładów przemysłowych, współdziałanie instytucji kulturalnych i lepszą koordynację planów rozwojowych. Jak to się ma do tych pomysłów zwalczania PZ-ów?
Mówimy o tym dużo w naszym programie, bo nasz program liczy trochę więcej niż trzy kartki. Program kandydata Platformy na prezydencki.
No tak,
my nie zwalczamy PZ-ów. My nie zwalczamy PZ-ów. To jest zarzut, który podniósł się w związku z naszą propozycją karty poznaniaka. Ja chciałem zaznaczyć, że również w naszym programie, o tym mówi nasz kandydat na prezydenta, proponujemy plan inwestycyjny, w którym udrożnimy szereg wjazdów do miasta z powiatu, więc tak naprawdę udrożnimy komunikację również samochodową, bo poza tym, że proponujemy kolej aglomeracyjną, to również udrożnimy komunikację samochodową powiatu z miastem.
Czyli panie radny, PZ-y tak zwane, jeżeli mają przyjeżdżać do miasta, to tylko samochodami. Mają nie korzystać z komunikacji zbiorowej? Ależ
nie.
Jest
my proponujemy również stworzenie poznańskiej kolei aglomeracyjnej. To jest pomysł Stowarzyszenia Projekt Poznań, który prezentowaliśmy już, myślę, że dobre około dwóch lat
temu.
Zupełnie
tak jak prezydent, bo to jego sztandarowy projekt teraz.
To jest rzeczywiście, prezydent podobnie nazywa swój projekt. On trochę w szczegółach jest inny, ale no tutaj trudno się nie zgodzić z prezydentem. Myślę, że wszyscy, którzy poważnie myślą o transporcie publicznym, zgodzą się z tym, że integracja z transportu kolejowego
tramwajowym
jest konieczna. Nie jesteśmy przeciwko mieszkańcom powiatu, ale oczywiście...
Bardzo dziękujemy
panie radny. Poznania. Pytanie do pana Norberta Napieraja, teraz Wielkopolska, Ryszarda Grobelnego. Czy wszyscy miejscy radni powinni mieszkać w Poznaniu? Czy dopuszczalne jest, aby żyli w podpoznańskich gminach? No i czy w obecnej Radzie wszyscy radni na pewno mieszkają w Poznaniu, a nie w żadnej podpoznańskiej gminie?
No, czy wszyscy? Nie wiem. Generalnie centrum życiowe powinni mieć w Poznaniu.
Pan wie, że nie mieszka w Poznaniu?
Ja nie chcę się wypowiadać za...
Panie radny, pan mieszka w Poznaniu?
Tak. Ja mieszkam w Poznaniu, płacę podatki w Poznaniu. Generalnie tutaj ustawa mówi w sposób oczywisty i opisuje. Natomiast gmina ma prawo, wracając do tematu, bronić jakby pewnego statusu swoich mieszkańców uprzywilejowanego w stosunku do mieszkańców innych gmin. Taki status uprzywilejowany zastosowaliśmy przy PC i przy cenach biletów. Osoby płacące podatki w Poznaniu mają tę preferencję. Generalnie musimy też pamiętać jednak o pewnym wymiarze i metropolitalnym, o współpracy metropolitalnej i o wymiarze regionalnym. Dzisiaj te wszystkie szczeble samorządu muszą działać spójnie, stąd też pomysł generalnie Komitetu Ryszarda Grobelnego, teraz Wielkopolska,
na
listę do sejmiku.
Norbert Napiera, a ja mam pytanie do Adriana Kaczmarka, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mówił pan dzisiaj na początku debaty, że bardzo zależy sojuszowi na zatrzymaniu ludzi aktywnych w mieście w tym wieku tak zwanym produkcyjnym. Jaki system zachęt konkretny? Zniżki, ulgi, propozycje?
To znaczy, przede wszystkim łączy się to z kwestią dostępności mieszkań, ale też terenów pod budownictwo jednorodzinne, bo często osoby, które krótko mówiąc dobrze zarabiają, chcą w pewnym momencie życia mieszkać w domu jednorodzinnym i stąd bardzo często decyzje o nabyciu ziemi w podpoznańskich gminach.
To jakie
natomiast
propozycje,
Poznań powinien mieć też grunty stworzone pod takie inwestycje, oczywiście prywatne inwestycje, ale grunty uzbrojone pod inwestycje w budownictwo jednorodzinne na obrzeżach miasta, tak żeby połączyć i możliwość mieszkania w Poznaniu i to dążenie części osób do domu jednorodzinnego.
Dziękuję bardzo. Adrian Kaszmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Pytanie do Grzegorza Ganowicza, Platforma Obywatelska. Pytanie o śmieci. Jako radny będzie pan miał wpływ na te ceny śmieci? Jako radny będzie pan miał wpływ na ceny śmieci w Poznaniu? Chodzi o zasiadanie radnych w związku w GOAP-ie. No i czy ceny za śmieci w Poznaniu i w gminach podpoznańskich należących do GOAP-u nadal powinny być takie same, czy powinno być tutaj rozróżnienie?
No to jest szersze pytanie, bo pan szczegółowo pytał o jedno zagadnienie, a myślę, że my jesteśmy skazani na to, że zasięg oddziaływania stolicy regionu jest szerszy niż tylko granice administracyjne
ale
gminy.
Jest konkretne
w związku z tym jednym z elementów usprawniania tego poruszania się po całym obszarze jest to, że rozmaite usługi, w tym pewnie również śmieci, tak samo jak usługi transportowe, powinny być rozliczane jednolicie w całym obszarze aglomeracyjnym. Najkrócej odpowiadając, bo zaraz pan powie, że koniec
czasu. Będą dopłacać do podpoznańskich gmin, tak jak to jest teraz, tak?
To niekoniecznie musi oznaczać, że będą dopłacać, bo to z każdym okresem nowe przetargi mogą przynieść nowe rozwiązania, w związku z tym to się może bardzo znacznie
zmienić. Czyli żadnych zmian nie przewiduje Platforma Obywatelska?
W tej chwili nie sądzę.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję, Grzegorz Ganowicz, Platforma. Ja mam pytanie do Marty Banach-Urbańskiej, Kongres Nowej Prawicy. Jacy inwestorzy powinni być celem Poznania? To powinno być miasto dla jakiego typu działalności? A jeżeli ma pani konkretną wizję, to w jaki sposób takich inwestorów do miasta ściągnąć?
Konkretnie to ma mapę Poznania. I tak jak mówiłam na początku tej audycji, należy od ogółu do szczegółu projektować Poznań. Należy wyznaczyć tereny na inwestycje. To jest moja tylko propozycja.
A to będziemy teraz wyburzać to, co już gdzieś jest zbudowane? Nie.
Tam nie ma co wyburzać, proszę pana. Przy węźle na Franowo, czyli doskonałe miejsce do lokowania inwestycji, po drugiej stronie, gdzie znajduje się kompleks handlowy, czyli mamy tutaj teren Szczepankowa tak naprawdę, ale już po tej części, za tą częścią zabudowy w kierunku tego węzła. Doskonałe miejsce.
Czy pani ma wizję dotyczącą tego, jakich konkretnych inwestorów, jaki typ działalności w mieście powinien się lokować?
Na obrzeżach musimy ulokować taki typ działalności, który da pracę mieszkańcom i to nie tylko tanią, zwykłą siłę fizyczną, ale również znajdą w nim zatrudnienie specjaliści. Dla przykładu. Wymyślam teraz.
Czas minął.
To proszę, krótka propozycja, bo czas właśnie minął. Proszę? Dobrze. Marta Banach-Urbańska, Kongres Nowej Prawicy, dziękuję.
Ja mam pytanie do pana Tomasza Włosia z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pod Poznaniem ziemia jest tańsza, koszty budowy domu także niższe. Czym jako radny może mnie pan przekonać, abym budował jednak dom w Poznaniu, a nie pod Poznaniem?
Koziołkami. tego nie ma.
A tak na mogę przyjechać na koziołki do Poznania.
Jasne. Z tym, że teraz jest problem taki, że jednak nadal ta infrastruktura zewnętrzna w okolicy aglomeracji poznańskiej jest znacznie gorsza niż w samym Poznaniu. W tej chwili inwestycje, które obecnie są prowadzone, między innymi Kaponiera, myślę, że przyszłościowo wspomoże poruszanie się po mieście.
Można jakoś obniżyć koszty budowy tego domu w Poznaniu, by ziemia na przykład była tańsza?
Myślę, że nie. Myślę, że nie.
Czyli muszę pod Poznań się wyprowadzić.
To znaczy nie. Ja bardziej bym tutaj wyszedł w stronę obniżenia czy preferencji jakichś ulg w podatku od nieruchomości. Natomiast samej ziemi nie. To jest własność. To jest własność miasta i nikt nie będzie sprzedawał czegoś, co jest jakąś ma wartość znacznie taniej poniżej swojej wartości.
Dziękujemy. Ja widzę, że chyba ktoś zyska na pana czasie trochę więcej czasu. To będzie Krzysztof Bartosiak, Koalicja Prawo do Miasta, bo pan nie wykorzystał chyba całej minuty. Ja mam pytanie o przykład działania ponadlokalnego. Kto powinien płacić za taki twór ciągle jeszcze hipotetyczny jak wiadukt na Junikowie? Mówiło się sporo o tym, żeby wybudować go nad torami, żeby ludzie nie stali w strasznych korkach. Kto powinien płacić za to?
Moim zdaniem tutaj wiadukt na Plewiskach, bo o tym jest mowa w tej chwili, powinien być połączony współpraca Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta, ponieważ to są rogatki miasta, wjazd do miasta, który jest bardzo istotny. Tutaj dużą kwestią jest możliwość budowy parkingu buforowego.
Gminy osienne powinny
również współfinansować tą budowę.
Jakby pan rozłożył tutaj finansowanie?
To znaczy, zakładając, że to tak zwane PZ-y jadą do Poznania, pracując, wracają do sypialni swojej pod miastem, ja bym tutaj 40% dał gminom ościennym, a 60% Poznaniowi, ponieważ to Poznań w zasadzie korzysta z pracy tych ludzi.
Bardzo dziękuję. W takim razie przypomnę, że te rozmowy były już całkiem zaawansowane, ale skończyło się na niczym. I jeszcze mamy...
I pytanie do pani Ewy Obrębowskiej-Piaseckiej z Komitetu Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Czy jako radna będzie pani mogła obniżyć koszty życia w Poznaniu, żeby na przykład podatki, opłaty były tańsze?
Podatki... To się odbywa na wielu różnych płaszczyznach. W części tak, oczywiście.
Jakie na przykład podatki może pani obniżyć, opłaty?
Zastrzelił mnie pan tym pytaniem. Zastrzelił mnie pan tym pytaniem, przyznaję.
To ja cytuję z państwa programu. Potrzebujemy więcej solidarności aglomeracyjnej w miejscu obojętności, czy nawet konfliktów i wrogości. Jak to przełożyć na konkretny język? Do czego konkretnie powinny na przykład gminy ościenne dopłacać w budowie aglomeracji z Poznaniem?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie tym zagadnieniem zajmuję się przede wszystkim. Składamy się z grona ekspertów, które zajmuje się różnymi tematami, ale żeby nie tracić tego pytania, ja słucham, kiedy państwo bardzo rzeczowo i bardzo konkretnie odpowiadacie na każde pytanie zadane przez dziennikarzy i sprawiacie wrażenie, jakbyście znali odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja się trochę boję ludzi, którzy znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Wolałabym, żeby radny to był ktoś, kto się chce dowiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Ewa Obrębowska-Piasecka. I proszę państwa, jest jeszcze prawie 15 minut na rozmowę między wami. Czy ktoś ma ochotę zadać komuś konkretne pytanie? Krzysztof Bartoszek do pani Marty Banach-Urbańskiej z KNP.
Ja mam pytanie odnośnie, wspomniała pani o Szczepankowie. To jest moja dzielnica, w której ja mieszkam. Ostatnimi czasy staliśmy się jak gdyby takim, jakby to nazwać, powiem inaczej, takim odrzutkiem. Zaczęło się od trasy tramwajowej na Franowo, niedokończonej. Planuje się budowę schroniska, naszym zdaniem, dla zwierząt w nieodpowiednim miejscu. Następna sprawa, tu słyszałem od prezydenta Jaśkowiaka, że zamierza umieścić w tym miejscu...
Fakt, że z takim hasłem reklamuje się na YouTube.
Właśnie. Osiedle socjalne. I generalnie ciągle się słyszy Darzyborska, Szczepankowo, Kobyle Pole. Ludzie, tam mieszkają zwykli mieszkańcy. Dlaczego próbujecie wszystko to, co w Poznaniu jest niewygodne, zagospodarować w tym rejonie?
Już ma pani protest mieszkańców, proszę tam, gdzie pani chciała budować fabryki.
Ja rozumiem pana emocje. W moim rejonie, w moim okręgu budowa mieszkań socjalnych to pomysł obecnego prezydenta na ulicy Biskupińskiej. Albo budowa mieszkań socjalnych przesetka ZL na Golęcinie, przepiękne, prawie że Parku Sołackim w drodze na Rusałkę. To równie atrakcyjne, myślę, rozwiązanie. To teraz mówię troszkę ironicznie. Ja powiedziałam tak, musimy mieć globalny projekt na Poznań, a nie wymyślać plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów. Jeżeli ustalimy, to był mój przykład. Pan się tutaj, dziennikarz, pytał, czy będę wyburzać. Znalazłam miejsce, akurat proszę, mam przygotowana, gdzie nie będę nic wyburzać.
Tam co więcej, tu się coś ostatnio dzieje.
I dlaczego Szczepankowo? Dlatego, że kawałek dalej w Gądkach doskonale sobie inwestorzy radzą. Szukam miejsca. Możemy go szukać wspólnie, jeśli uda nam się wejść do Rady Miasta. Ale chodzi mi o to,
sprawdźcie pani, te grunty są miejskie, tak? Na pewno.
Chodzi mi o to, gdyby nawet były Skarbu Państwa, proszę pana, to mogą w interesie miasta... Chwileczkę, to w interesie miasta jest też porozumieć się ze Skarbem Państwa w celu rozwoju tego miasta. Musimy mieć wizję, a potem możemy ją rozkładać na części pierwsze. Także rozumiem doskonale te emocje, ale to wynika z tego, że właśnie łatamy sobie dziurki.
A zna pani odpowiedź na pytanie, dlaczego nie działa strefa ekonomiczna na Franowie?
Tak, wie pani, po części wiem, dlaczego...
Takowa istnieje. Dokładnie mniej więcej w miejscu, które pani wskazuje, a jednak nic z tego nie wychodzi.
Proszę panią, bo ja tutaj mam wydruk, bo jestem przygotowana, tak jak już mówiłam, ze strony miasta Poznania, oferty inwestycyjne. I wszystkie one dotyczą praktycznie Śródmieścia, Dąbrowskiego, 27 grudnia, Szkolna. I wie pani, czego to dotyczy? Mhm. Najmu lokali. No, jeżeli chodzi nam o produkcję, to raczej tam jej nie umieścimy ekonomiczną, i możemy
ale
tylko
dać
tylko pracę księgową.
Dopytam o to, co pani mówiła, a te lokale socjalne, te mieszkania socjalne, jeżeli nie w miejscach, które pani wymieniła, to gdzie one miałyby być budowane? W centrum?
Pyta mnie się pani w centrum, absolutnie
nie. Bo pani wskazała na miejsca, gdzie one powstają, a pani ich tam nie chce. To gdzie je lokować?
Szczerze?
Szczerze,
na pewno nie tam, gdzie grunty są drogie, typu Szczeszyn. To jest w ogóle absurd.
To gdzie? Bo ja słyszę, że gdzie nie.
Uważam, że jeżeli mieszkańca nie stać na mieszkanie w Poznaniu, wiele mieszkańców się wyprowadza, buduje się poza Poznaniem i ja nie rozumiem za bardzo,
czyli pani ma nie budować lokali socjalnych.
Ja myślę, że to jest problem bardziej państwa, powinien być to problem państwa niż miasta, i jeżeli kogoś nie stać na mieszkanie.
Jeżeli kogoś nie stać
to jest to błąd, nie powinien mieszkać w mieście. I tak jest na całym świecie. Nie mieszka się w centrum, czy nie mieszka się w mieście, nie wiem, Londyn, dajmy na to, czy na Manhattanie, w Nowym Jorku.
Ale jak pani wie, w centrum mieszkają właśnie ludzie, których nie stać na...
Właśnie mieszkają, ofertę. Bo korzystają z prywatnych budynków, albo przez zasiedzenie z jakiejś tam jeszcze lokalizacji.
Że Kongres Nowej Prawicy chciałby to zmienić.
Tak. Rozumiem, że to był tylko przykład. Rozumiem. Przykład takiej alokacji przypadkowej.
Czas nam
Piasecka, prosimy pytanie, opinia.
Pytanie do pani z Nowej Prawicy, żeby pociągnąć ten wątek, który dla mnie też jest bardzo interesujący, ponieważ my akurat jesteśmy zwolennikami tego, żeby budować mieszkania socjalne. Proste pytanie do pani. Co zrobić z tymi wszystkimi ludźmi, których nie stać na mieszkanie w mieście? Kupić im bilet, żeby wyjechali z miasta? Co z nimi zrobić?
Ja myślę tak. Jeżeli mieszkaniec, który płaci podatki, czyli utrzymuje to miasto, wyprowadza się do Rokietnicy, już tego miasta nie utrzymuje, a pozostawi tutaj mieszkaniec, który jest tylko i wyłącznie pod opiecznym naszej pomocy społecznej, to niech mi pani powie, jaką korzyść miasto z tego ma. I uważam, że powinno dokończyć, zająć się takimi osobami państwo i jak najbardziej na gruncie tańszym, nie wiem, pod Mosiną w Krosienku wybudować dla takich osób mieszkania. Przecież nie wyrzucę człowieka na ulicę, absolutnie. Ale centrum dokończę, żeby żyło, proszę panią. Musi mieć odpowiednich klientów, żeby tam funkcjonowały sklepy. Musi być to atrakcyjne miejsce.
Zakończmy już ten wątek, bo być może jeszcze
jedno zdanie. Bo mam wrażenie, że przy wszystkich hasłach wolnościowych, liberalizmu gospodarczego, które są bardzo ważne, bo o tym to decyduje o rozwoju, zarabianie pieniędzy i prowadzenie działalności gospodarczej. To jednak, jeśli byś poszli tym tropem, który proponuje pani Marta, to byśmy dopiero wygenerowali rzesze beneficjentów pomocy społecznej. W ten sposób się nie da. Jest coś takiego jak solidaryzm społeczny i ci, którzy się lepiej powodzi, w jakimś stopniu powinni chcieć i mieć ochotę dzielić się z tym, których na różne dobra nie stać. W imię tego, że
dobrze,
mieszkają w jednej dzielnicy, w jednym mieście, czy w jednym kraju.
Szymon Szynkowski, zgłasza się i prosimy.
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego Ganowicza. Czy nie ma pewnej hipokryzji w działaniu Platformy Obywatelskiej w obszarze rewitalizacji? Z jednej strony Mariusz Wiśniewski, zaangażowany, trzeba to uczciwie powiedzieć, radny Platformy Obywatelskiej, robi w tej sprawie dużo, kieruje Komisją Rewitalizacji. Z drugiej strony prezydent Jerzy Stępień, członek Platformy Obywatelskiej, wspiera budowę 19 centrum handlowego w Poznaniu, wielkopowierzchniowego 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, mówiąc o tym, że jest to rewitalizacja tej części Poznania. Mało tego, wydaje opinię, która jest podstawą do tego, żeby z publicznych pieniędzy z tak zwanego programu Polskie Inwestycje Rozwojowe udzielono kredytu na wsparcie tej budowy.
Prosimy o odpowiedź, Grzegorz Ganowicz.
Ja myślę, że to nie jest hipokryzja. Proszę pamiętać, pan Jerzy Stępień, poza tym, że jest członkiem Platformy Obywatelskiej, jest zastępcą prezydenta miasta Poznania i w ramach swoich obowiązków zawodowych realizuje to, co realizuje prezydent miasta Poznania. Natomiast my, jako Rada Miasta, czy jako radni Platformy Obywatelskiej, odpowiadamy za realizację projektu, który sami 4 lata temu zaproponowaliśmy, czyli powołanie osobnej komisji rewitalizacji, przepraszam, i prowadzenie i to, co realizuje Mariusz Wiśniewski. Ja mogłem odpowiedzieć tak samo pytaniem, czy nie ma hipokryzji w tych wszystkich opowieściach o tym, że stawiamy na młodych i stawiamy na nowe twarze na listach Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości. W momencie, kiedy okazuje się, że tymi nowymi są po prostu funkcjonariusze partyjni w rodzaju Artura Różańskiego.
Przepraszam, ja mówiąc o młodych, mówiłem o szeregu innych osób, w związku z tym wydaje mi się, pytanie było bardzo konkretne. Czy Platforma jest za rewitalizacją?
Jest za rewitalizacją.
A to w takim razie rewitalizacją w stylu prezydenta Stępnia, taka na łacinie, budowa centrów handlowych?
Nie, ja odpowiadam jeszcze raz, że odpowiadam za to, co realizuje klub radnej Platformy
się panu,
w razie
pana
miasta.
Prezydenta
nie wyrzuciliście od państwo prezydenta
zdania,
Stępnia.
Od tego, a państwo też na temat Artura Różańskiego mają różne opinie, prawda?
A czemu mielibyśmy go wyrzucać? Ja pytam o wiceprezydenta z Platformy.
Dobrze, że jest
czy ktoś ma pytanie konkretne do konkretnej osoby? Ewa Obrębowska, Piasecka.
Mam ulubionych trzech panów, którzy dużo już zrobili w Radzie Miasta i chcą zrobić jeszcze więcej. Panowie toczycie ten spór między sobą bardzo intensywnie, wy dominujecie tę dyskusję i wy macie o czym gadać, jesteście doświadczonymi samorządowcami. Jak to się stało, że przez 4 lata kadencji nie dogadaliście się na temat tych wszystkich rzeczy, o które spieracie się
to
dzisiaj? Dlaczego nie dogadaliście?
No,
to jest pytanie do trzech panów.
No, to też nie jest tak, że się nie dogadaliśmy. prosiłbym, żeby prześledzić historię głosowań z wszystkich sesji Rady Miasta i zdecydowana większość tych głosowań to są głosowania, gdzie większość Rady Miasta przyjmuje pewne oczywiste rozwiązania. Oczywiście są pewne obszary sporu, w których nie ma zgody i tu się różnimy, no ale taka jest natura demokracji i myślę, że nie chcielibyśmy tego specjalnie zmieniać. Jak chodzi, mówię, o zdecydowaną większość spraw jest współpraca. To, co nas różni, siłą rzeczy nadal pewnie nas będzie różnić, no ale to wyborcy decydują, którą wizję rozwoju miasta wybierają.
Grzegorz Ganowicz, króciutko prosimy.
Według mnie to wszystko, co powiedział Norbert Napieraj, a poza tym różnimy się temperamentami. Dla mnie ważne jest poszukiwanie rozwiązań, niezależnie od tego, jak jest trudne, a nie konflikt. Natomiast Szymon Szynkowski potrzebuje podniesionej temperatury, żeby się lepiej poczuć.
Że państwo uprawiają, panowie uprawiają konflikt kompletnie pozorowany, tak? Tak, taki jest rozwiązanie. Dźwięk tej wypowiedzi.
Nie to powiedziałem.
No chyba po moich akurat działaniach w Radzie Miasta nie można mi zarzucić chęci pozorowanego konfliktu. Adrian. Ja się spieram o coś, o co rzeczywiście, do czego jestem przekonany i o co chcę walczyć.
Panie radny, a ja dopytam jednak, wykorzystując, bo dwa razy już padło pytanie o pana Różańskiego, bo faktycznie jest coś kuriozalnego być może dla niektórych osób w sytuacji, kiedy pana partia na gruncie lokalnym nawołuje do większej partycypacji, a z drugiej strony jest rządzona w sposób tak wodzowski, że aktywny radny spada na drugie miejsce i jawnie kontestuje te decyzje. Jak to jest przeszłość wyjaśnić?
To jest osobista decyzja pana prezesa Dziuby. Gdybym ja podejmował
pan się
taką,
z nią zgadza?
Gdybym ja podejmował w tej sprawie decyzję, podjąłbym inną decyzję.
Czyli Krzysztof Grzegorzewski byłby na pierwszym miejscu.
Czyli potwierdza pan, że...
Na pewno bym podjął w tej sprawie inną decyzję. No nie we wszystkim się w partii musimy w 100% zgadzać. No,
tak, tylko chodzi o mechanizm podejmowania decyzji. Nie chodzi o merytoryczne zasługi kandydata, tylko o jego znaczenie w układance politycznej, tak?
Z wieloma decyzjami personalnymi pana prezesa Dziuby się zgadzam. W tej sprawie podjąłbym inną decyzję.
Adrian Kaczmarek, krótko prosimy.
Pani z komitetu, pani Anny Wachowskiej-Kurowskiej, no SLD przez całą kadencję starało się i na pewno w przyszłej kadencji też będzie to robić, jeżeli chodzi o współpracę ze stroną społeczną, ze wszystkimi stowarzyszeniami i tak dalej, i różnymi ruchami miejskimi. I to myślę, że przedstawiciele tych komitetów, powiedzmy opozycyjnych względem prezydenta, to polityki prezydenta w jego obszarach, to będą w stanie potwierdzić. Natomiast też to nie jest tak tylko, że politycy nie mogą się dogadać, no bo też SLD podejmowało próby zjednoczenia wszystkich ruchów opozycyjnych, no ale poszło niestety o personalnia, strona społeczna też jest bardzo uzależniona od pierwszych miejsc, także to nie tylko politycy mają tą wadę.
Kończymy. Taką... Ewa Obrąbowska-Piasecka, tak?
Mam jeszcze szansę odpowiedzieć.
Pół zdania, bo jeszcze Krzysztof Bartosik.
Priorytetem dla nas jest to, żeby nie wiązać się z żadną dużą partią, to nie są personalne rozgrywki o jedynki, nie ma aż tylu chętnych, żeby się zajmować społeczną działalnością, która przekłada się wyłącznie na
społeczność.
Ja mam pytanie do wszystkich.
Pytanie do wszystkich, to nie ma szans na odpowiedź.
Chce się budować mieszkania socjalne, a nie budować programy dla ludzi, żeby ich naprawiać.
Bardzo dziękuję. Usłyszeliśmy dzisiaj o programie Dumy, rozbudzania Dumy ze strony PSL, tylko niestety pan Tomasz Woźni zdradził nam szczegółów rozbudzania tej Dumy, ale być może to byłby sposób na budowanie jakiejś spójności, jeśli chodzi o stosunek mieszkańców do miasta. Bardzo dziękujemy państwu za udział w tej debacie.
Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Marta Banach-Urbańska, Kongres Nowej Prawicy.
Dziękuję. Szymon Szynkowski, Wolsenk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Adrian Kaczmarek, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Norbert Napieraj, Komitet Wyborczy Ryszarda Grobelnego.
Grzegorz Ganowicz, Platforma Obywatelska.
Krzysztof Bartoszek, Prawo do Miasta.
Dziękuję, dobranoc.
Tomasz Woś, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
I Ewa Obrąbowska-Piasecka, Komitet Wyborczy Anny Wachowskiej-Kucharskiej.
Która nie odrobiła lekcji z podatków, ale przyrzeka, że odrobi.
Bardzo dziękujemy państwu, ale już w tej chwili zapraszamy na kolejny poniedziałek.
Za tydzień będzie debata sejmikowa, a za dwa tygodnie w naszym studiu ponownie pojawią się kandydaci na fotel prezydenta Poznania.
A potem to już wszystko w państwa rękach, w rękach
16
wyborców.
Listopada.
16 listopada wybory samorządowe. Bardzo dziękujemy.
Adam Michalkiewicz.
Agnieszka Gulczyńska.
Dobranoc, do usłyszenia.
Dobrej nocy.
Moje miasto. Debata przedwyborcza Radia Merkury.